A z nami w studio pan profesor Henryk Domański, socjolog. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
No i jak emocje po dzisiejszej nocy? Oczywiście mówię o sprawie związanej z Prawem i Sprawiedliwością.
Ja emocji nie przeżywałem, tylko przewiduję, co może się stać. I dlaczego doszło do tego, do tych emocji w części elektoratu być może. Mamy w gruncie rzeczy w dalszym ciągu do czynienia z sytuacją, którą znamy od kilkunastu, może już kilkudziesięciu tygodni. Mianowicie, że w Prawie i Sprawiedliwości mamy dwa główne stronnictwa. Jedno jest takie bardziej promodernizacyjne, tak to można w skrócie określić, reprezentowane przez premiera Morawieckiego, a drugie bardziej tradycyjne, można powiedzieć konserwatywne, można powiedzieć zachowawcze. I one walczą ze sobą o taki model Prawa i Sprawiedliwości, który w ich przekonaniu jest, będzie bardziej skuteczny i który zakończy się pozyskaniem większej części elektoratu. Taki jest cel nadrzędny. Prawo i Sprawiedliwość jest tutaj stawiane na pierwszym miejscu przez obie strony, tylko w różny sposób.
W różny sposób. Czy to nie jest trochę tak, bo pojawiają się takie scenariusze, że to wszystko jest kontrolowane, panie profesorze, że to wszystko jest wyreżyserowane, że Przemysław Czarnek to ta bardziej część na prawo, która ma odebrać głosy Konfederacji czy koronie Grzegorza Brauna, no i ten drugi, druga odnoga, czyli Mateusz Morawiecki właśnie i bardziej do środka, bardziej do centrum.
Ale to nie jest kontrolowane, tylko w takim razie to są dwie strategie, jakby trochę strategie, które się nie wykluczają.
Kontrolowane w tym sensie, że wyrzucamy Mateusza Morawieckiego i jego środowisko z Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę dążymy tylko i wyłącznie do tego, żeby w wyborach mieć te 40%.
Ma pani rację, że Mateusz Morawiecki jest dla dużej części Prawa i Sprawiedliwości, tych, którzy decydują o jego funkcjonowaniu, przeciwnikiem. Takim być może, którego należałoby usunąć, ponieważ utrudnia on konsolidację Prawa i Sprawiedliwości. Po to został Przemysław Czarnek desygnowany na premiera. To był główny powód właściwie, Jarosław Kaczyński to uzasadniał, że on ma stworzyć wrażenie, a nie tylko wrażenie, tylko przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest w dalszym ciągu tą partią bardzo silną, zjednoczoną, spójną. To są podstawowe atuty, które elektorat bierze pod uwagę i to jest strategia słuszna. No a z drugiej strony jednak mamy tutaj pewną odmienną również wizję, ale która nie zaprzecza tej dążeniu do zachowania spójności, tylko przekonywaniu, że Prawo i Sprawiedliwość będzie najbardziej skuteczne w dłuższej perspektywie, chociaż to nie jest jasno powiedziane, kiedy będzie pozyskiwało nie tylko prawy elektorat, ten ze strony prawej, konserwatywnej bardziej, tylko ze strony tak zwanego centrum. I to właśnie reprezentuje Mateusz Morawiecki. Sądzę, że na tym polega problem. Iść szeroko, tak jak to jest możliwe, co może jednak oznaczać rezygnację z radykalnej prawej strony elektoratu, który popiera Konfederację. Może tak być i pewnie takie obawy ma ta część, którą pani nazwała prawicową. Czy też jednak pozostać przy swoim, pozostać bardziej na tej prawicy. Ale to jest bardzo określony elektorat. Moglibyśmy o tym długo mówić. I to jest ten problem, który... Ja zacząłem od stwierdzenia, że prognozuję, co może się stać, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość nie pójdzie, nie przyjmie tej strategii Mateusza Morawieckiego.
No właśnie, to może troszeczkę to rozszerzmy, bo na razie sondaże nie wyglądają dobrze. Przedwczorajszy chyba sondaż, czy sprzed kilku dni dla Polsatu, no pokazuje dużą różnicę pomiędzy Koalicją Obywatelską a Prawem i Sprawiedliwością. To są chyba jedne z gorszych sondaży w ostatnim czasie dla PiS-u.
To jest argument za pewną zmianą czy modyfikacją strategii, ponieważ Przemysław Czarnek został desygnowany, tak jak powiedzieliśmy, po to, żeby ten dystans zmniejszyć między koalicją i PiS-em. On się nie zmniejszy.
No nie udaje się na razie.
No i na tym polega problem, dlatego jest to pewien argument, że może coś jednak trzeba zrobić. Aczkolwiek to nie musi być zgodne z faktami, ponieważ taka zmiana nie powoduje od razu takich skutków pozytywnych, jakich oczekiwano i może należy odczekać. Ale generalnie rzecz biorąc, no to chodzi o to, że ponieważ nic się nie zmieniło, w dalszym ciągu jest te 25, no czasami się zbliża do 30%, druga strona mówi o koalicji, rzecz jasna, Obywatelskiej ma 35, to w takim razie ta zmiana, zapowiedź, że Przemysław Czarnek będzie premierem, jakby nie zadziałała pozytywnie. I na tym polega problem.
Czy uważa pan, że dojdzie do tego wyrzucenia tych trochę niesubordynowanych posłów, że to stowarzyszenie jednak znajdzie się poza Prawem i Sprawiedliwością?
To za dużo trochę ich jest, żeby można było ich wyrzucić. Można byłoby to zrobić, gdyby ta część była mniejsza. Wydaje, i to są takie postaci dosyć znaczące, no może nie wszystkie. Może gdybyśmy jednak zaczęli porównywać ze sobą, to ta część, która załóżmy chce ich wyrzucić, jest silniejsza. Natomiast jednak to nie miałoby sensu. Poza tym to byłoby właśnie, oznaczałoby pewną dekompozycję PiS-u, taką groźną również jeżeli chodzi o opinię publiczną. No, jeżeli wyrzucają kogoś, to znaczy, za tego kogoś, to w 2019 roku PiS uzyskał w wyborach największy sukces za czasów rządu Mateusza Morawieckiego.
No, ale pojawiło się de facto ultimatum ze strony rzecznika Rafała Bochenka. Przecież rzecznik to usta Jarosława Kaczyńskiego, który mówi wprost, jeżeli łamiecie regulamin, to było pierwsze, tak, które się pojawiło, i później proponujemy wam dołączenie do Rady Eksperckiej, no coś takiego, jakąś alternatywę, żeby jednak wycofali się z tego stowarzyszenia. To taki jasny, wprost sygnał, który poszedł wczoraj wieczorem, pojawił się wczoraj wieczorem, w nocy de facto.
No, rzecznik jest postacią ważną i to, co mówi, to trzeba brać pod uwagę, oczywiście. I tutaj odwołanie się do tego statutu, że to jest naruszenie.
No tak, dokładnie.
To jest pewien argument, ale z drugiej strony mamy, docierają do nas za pośrednictwem medium takie wypowiedzi uspokajające, i to ze strony również polityków Prawa i Sprawiedliwości.
No przed chwilą nawet pan poseł Mularczyk uspokajał też.
Były marszałek Terlecki również uspokajał, może nie uspokajał, tylko wyjaśniał. No, także to...
No ale po co w ogóle mówić o przepisach, prawda? Po co mówić o naruszaniu właśnie regulaminu czy statusu partii?
Żeby zmitygować, trochę uspokoić, żeby to za daleko nie poszło.
Trochę ich przestraszyć chyba też.
Tak. Ma pani rację, że przestraszyć jak najbardziej. Tylko,
no ale to przestraszyć po co? No stowarzyszenie już jest. Ono przecież funkcjonuje, panie profesorze. Co teraz można zrobić? Nie zrywamy, nie zakładamy go.
No a jaką strategię byłoby tutaj najlepiej wybrać? Milczeć, no można milczeć. Na przykład wczoraj jakby w tej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, kiedy była konferencja prasowa między pierwszą a drugą, no to nie było tam mowy, zupełnie nie było.
Nie zostało to pominięte całkowicie.
Tak, no więc w moim przekonaniu to jest jednak takie stwierdzenie.
Ale wie pan, ma pan chyba rację, panie profesorze, bo ja próbowałam wczoraj razem z wydawcą, razem z Małgosią Kleszcz umówić wielu posłów. Wiem, że są głosowania w Sejmie, ale mam wrażenie, że jednak trochę nastąpiło takie wyciszenie tych głosów, przynajmniej tych ludzi, którzy są w stowarzyszeniu nowym, że czekają trochę, że to oczekiwanie było na to posiedzenie klubu wieczorne.
Mateusz Morawiecki, co jest faktem, nigdy nie twierdził, że chce założyć nową partię. On się od tego odżegnywał nawet.
Ale są stowarzyszenia przecież, w których są posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Właśnie. No jeżeli warto zmienić wizerunek Prawa i Sprawiedliwości, a taka jest główna teza, jak sądzę, Mateusza Morawieckiego, bo jak się nie zmieni tego wizerunku w celu pozyskania tej dużej części elektoratu, tego tak zwanego centrowego, być może również tego, który częściowo głosuje na Koalicję Obywatelską, a nigdy nie zagłosuje na PiS, dlatego jest stereotyp, że PiS jest partią zaściankową, peryferyjną. Wielokrotnie była o tym mowa, prawda? Anachroniczną, nie pasuje, a Mateusz Morawiecki kojarzy się zupełnie z czym innym. Z technokracją, raczej z nowoczesnością, z centralnym portem komunikacyjnym.
Ze wsparciem też podmiotów zagranicznych. No, chyba ambasador, prawda, Rzeczpospolitej, pan Tom Rose, no, kibicuje Mateuszowi Morawieckiemu.
Więc za dużo by PiS stracił, gdyby takiego kogoś jak Morawiecki wyeliminował, który był twarzą PiS-u i twórcą największych...
To ja dalej nie rozumiem tych właśnie przepisów i tego wieczornego, nocnego zamieszania, które się pojawiło.
No nie zawsze się uda wybrać taką strategię, czy też może pan rzecznik mówił częściowo, no nie powiem w swoim imieniu, ale to nie zostało do końca jakby uzgodnione. Przekazywał po prostu, o czym mówiono prawdopodobnie na posiedzeniu
komitetu. A czy to nie jest też właśnie tak, że my teraz mówimy bardzo dużo o Prawie i Sprawiedliwości, zastanawiamy się, i to też jest jeden z celów, który został osiągnięty, tak? Że to medialna uwaga skupia się jednak na Nowogrodzkiej dzisiaj.
Niech pani pomyśli, myśli, co by to było, gdyby tego typu zjawisko wystąpiło w ramach Koalicji Obywatelskiej.
Ono jest cały czas, mam wrażenie. Wiesz, tam jest rozłam w Koalicji Obywatelskiej z panią Pełczyńską-Nałęcz.
Ale nie, ja mówię o Koalicji, o byłej Platformie Obywatelskiej, a nie o pani Pełczyńskiej-Nałęcz. Gdyby w Platformie Obywatelskiej powstała taka frakcja, czy stronnictwo, które by powiedziało, no może coś z Donaldem Tuskiem jest nie tak, prawda? Co by zrobił Donald Tusk? Czy by wystąpił na takiej konferencji wczoraj, jak Jarosław Kaczyński uspokajał?
No na pewno nie byłoby go na to stać.
Znaczy nie byłoby go na to stać, po prostu starałby się ich wyeliminować i to po cichu. Tak
chyba
jak Grzegorz robił.
Schetyna jest dobrym przykładem,
no,
prawda?
No, tutaj można by wymieniać mnóstwo nazwisk.
To jest taki spektakularny.
Od samego, od 2001 roku eliminacji najbliższych współpracowników Donalda Tuska. To z pewnego punktu widzenia dosyć dobrze świadczy o Prawie i Sprawiedliwości, że mamy do czynienia z
taką
otwartą.
Ale jest
otwartą.
Na przykład Stowarzyszenie Odnowa, prawda? Marcina Ociepy, które funkcjonuje, które działa i nie wywoływało w ogóle takich emocji.
Prawdopodobnie Mateusz Morawiecki jest postrzegany przez konkurentów właśnie jako konkurent, jako rywal, jako ten, który obejmie schedę po Jarosławie Kaczyńskim.
Czy to, co robi Jarosław Kaczyński dzisiaj, to jest dobry kierunek, panie profesorze? Czy on postępuje tak, żeby wygrać w 27 roku wybory?
Jarosław Kaczyński robi wszystko, żeby zachować spójność Prawa i Sprawiedliwości. Dla niego, jak sądzę, z jego wypowiedzi wynika wszystkich, że jemu zależy bardzo silnie. W ogóle partia jest wynoszona na sam szczyt jego aspiracji. Zawsze rezygnował z bycia premierem na przykład, co świadczy o tym, że on do PiSu, do funkcjonowania Prawa i Sprawiedliwości przywiązuje największą wagę. I w moim przekonaniu jednak Jarosław Kaczyński, ja tak sądzę, wspierałby raczej Mateusza Morawieckiego i uważa, że Mateusz Morawiecki byłby najlepszym następcą Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony on sobie zdaje sprawę, cały czas myślę o Jarosławie Kaczyńskim, zdaje sobie sprawę z tym, że on ma właśnie przeciwników. Problem polega na tym, jak to wszystko uzgodnić, jak to wszystko połączyć ze sobą, tak żeby nie eliminować tego, który się najlepiej nadaje na premiera, w moim przekonaniu, a z drugiej strony nie pogorszyć tych stosunków, doprowadzić do destrukcji.
No to może to jest właśnie ten kierunek, który powinien być obrany. Te dwa, w cudzysłowie dużym, zwaśnione środowiska, które będą jednak funkcjonować w ramach PiSu.
To są dwie różne rzeczy. Co być powinno i to, co jest w tej chwili. To, co być powinno, to pani powiedziała. I myślę, że duża część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości by się z tym zgodziła. Natomiast nie da się tego prawdopodobnie w tej chwili tak łatwo złagodzić.
Panie profesorze, to przed nami najbliższe kilka dni, myślę, że trochę więcej nam powiedzą.
Prawdopodobnie tak, aczkolwiek zaraz po desygnowaniu Przemysława Czarka na to stanowisko premiera były tego typu oczekiwania, że dojdzie do złagodzenia tego sporu, czy tego konfliktu, czy tych różnych
opcji.
No
i mamy stowarzyszenie. Pojawiają się też głosy, pojawiają się też głosy, że specjalnie czekano z oficjalnym ogłoszeniem stowarzyszenia właśnie po to, żeby ta nominacja Przemysława Czarnka wybrzmiała i żeby nie było widocznego takiego konfliktu w PiSie.
Ważne jest to, że zarówno Przemysław Czarnek, przede wszystkim Przemysław Czarnek w ciągu ostatnich kilku godzin deklarował chęć dialogu. Tak to można określić z Mateuszem Morawieckim. Spotkania, publicznego spotkania.
Właśnie miało być jakieś wystąpienie wspólne
panów. No właśnie, co dobrze świadczy o tym wszystkim, o czym mówimy, jeżeli
ale
chodzi
nie,
o jedność.
Ale się nie pojawili.
No bo tak, na scenie. No bo są te siły różne ośrodkowe, które działają. Myślę, że tutaj nie powiemy niczego nowego co do przyszłości. No to się okaże, ale ja nie sądzę. Chyba trzeba cały czas brać pod uwagę, że Mateusz Morawiecki wielokrotnie deklarował, że żadnej partii nie chce stworzyć, że chce być w Prawie i Sprawiedliwości, że mu zależy na Prawie i Sprawiedliwości.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan profesor Henryk Domański, socjolog, był naszym gościem, a za kilka chwil, drodzy państwo, opowiemy o tym, co się dzieje z kryptowalutami, bo sprawa zonda krypto jest od wielu, wielu dni na językach.